trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Niedziela palmowa, czyli męki pańskiej. Rok B. Z proroctwa Izajasza. Ale Pan Bóg mnie wspiera, więc nie złamie mnie zniewaga. Z psalmu 22. Ty zaś, Panie, nie stój w oddali. Pomocy moja, spiesz mi na ratunek. Z listu świętego Pawła do Filipian. Dlatego Bóg go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Z Ewangelii według świętego Marka. Wtedy powiedział im: moja dusza jest śmiertelnie smutna. Zostańcie tu i czuwajcie. Siostry i bracia, przed nami najważniejszy tydzień. Wielki tydzień. Tydzień wielkich rzeczy, wielkich liturgii, spotkania, takiego spotkania z Bogiem, które można nazywać spotkaniem wielkim, bo przecież chodzi o nasze zbawienie. A to wielka rzecz, to wielka sprawa. Chodzi o taką miłość Boga, która wyzwala nas, która uwalnia nas z każdej możliwej śmierci. To jest wielka rzecz. I dlatego ta dzisiejsza liturgia właściwie rozpoczyna się w formule uroczystej od przypomnienia sobie dwóch tekstów, albo z Ewangelii Marka, albo z Ewangelii świętego Jana, o tym, w jaki sposób Jezus przekracza bramy Jerozolimy. I Marek, i Jan, te dwa teksty do wyboru, mówią o tym, jak Jezus wchodzi do świętego miasta, właściwie wjeżdża na oślęciu do świętego miasta Jeruzalem, do miasta pokoju. Wiemy dobrze, że nie będzie miał Jezus spokoju w tym mieście, że pokój dla tego miasta będzie okupiony jego śmiercią. Zapłatą za pokój miasta, za pokój serca każdego człowieka, za zbawienie każdego z nas. Zapłatą za to wszystko będzie śmierć Jezusa, będzie jego krew. Oczywiście w tych tekstach i u Marka, i u Jana przewija się ten motyw chwały, uwielbienia, tego radosnego okrzyku, pełnego euforii. Hosanna synowi Dawida. Jan jeszcze doda, że kiedy Jezus został uwielbiony, czyli ukrzyżowany, do uczniów dotarło to, że tak właśnie mu uczyniono, że na początku nic nie wskazywało na tak tragiczny, można powiedzieć, w skutkach koniec, przynajmniej po ludzku, że ludzie śpiewali Hosanna, że cieszyli się synem Dawida, który przychodzi, że to błogosławiony, bo przybywa w imię Pana, bo przychodzi w imię Boga. Ale wiemy dobrze, że po kilku dniach może i ci sami ludzie, może inni, ale na pewno jakiś nieokreślony bliżej tłum będzie krzyczał zupełnie coś innego. To już nie będzie euforia i hosanna, ale będzie amok i ukrzyżuj. Zanim do tego dojdzie, przynajmniej w liturgii, bo znamy już finał, wiemy jak to wszystko się skończy. Mamy przed sobą trzy teksty. Proroctwo Izajasza, psalm 22 i fragment, przepiękny fragment listu do mieszkańców Filipii. Najpierw proroctwo Izajasza. To 50 rozdział, wersety od 4 do 7, czyli część trzeciej pieśni o słudze Pana. Przepiękny tekst, który zawsze bardzo mnie zatrzymuje, który nie pozwala mi iść dalej w liturgii tak naprawdę, bo od razu próbuję te słowa skonfrontować ze swoim życiem. Przecież mam być sługą Pana, tak jak każdy z was. Siostry i bracia, mamy, macie, masz i mam ja być sługą Pana. I zaraz to pierwsze zdanie. Pan Bóg dał mi język ucznia, abym umiał słowem pokrzepiać strudzonych. To jest to, co doskonale odnosi się do Jezusa. usłyszeliśmy w minionym tygodniu te stwierdzenia Jezusa, że On wszystkiego nauczył się od Ojca, że nie mówi nic, czego by Go Ojciec nie nauczył. Język ucznia, który wypowiada słowa pokrzepiające. Żydzi oczywiście oskarżali wcześniej Jezusa o to, że nie ma jeszcze 50 lat, że nie ma tej drogi wiary, jaką miał Abraham. Cały ten konflikt faryzeuszy z Jezusem narastał, ciągle był wzmacniany. Ale na razie mamy proroctwo Izajasza. Proroctwo, które rozbudza, które czyni gotowym, które otwiera uszy, które daje moc wobec przeciwności. I ten siódmy werset. Pan Bóg mnie wspiera, więc nie złamie mnie zniewaga. Mam wsparcie od Boga. Tak sobie pomyślałem pod koniec tego Wielkiego Postu. Każdy z nas ma już jakieś doświadczenia i swoich słabości, i tych wygranych dni, i pewnie przegranych również. Mamy doświadczenie tego, jak ten post wyglądał do tej pory, jaki był to czas, czy obudziła się tęsknota, czy było wiele zamieszania, czy były jakieś ewidentne działania złego ducha, jego kuszenia, jego udręczenia, czy był to czas, w którym faktycznie byliśmy bardzo blisko Jezusa i ta bliskość z Jezusem ochroniła nas od wielu kłopotów, a może właśnie bliskość z Jezusem otwarła nasze życie również na te doświadczenia duchowe. To nie jest do końca istotne. Każdy z was, każdy z nas i wy i ja mieliśmy swój Wielki Post. Ten osobisty, w którym można było odkryć przede wszystkim tęsknotę za Bogiem i tęsknotę Boga za twoim albo za moim sercem, siostro i bracie. I to czytanie z proroctwa Izajasza, to zdanie o tym, że to Pan Bóg wspiera, że moje wsparcie, moja obrona, moja ochrona jest właśnie u Boga, że to On jest moim wsparciem, to jest mi dziś bardzo potrzebne. Właśnie po spojrzeniu wstecz, właśnie po spojrzeniu na moją codzienność, na moją historię, inaczej jest, jeśli wiem, że mam wsparcie u Boga, że Bóg jest po mojej stronie. Myślę, że to bardzo ważna prawda, którą po prostu warto sobie dzisiaj przypomnieć. Może ktoś chciałby skupić się na innych tematach związanych z Niedzielą Męki Pańskiej i pewnie o tym też będziemy słyszeć w homiliach, jeśli będą głoszone w naszych kościołach. Natomiast dla mnie tym tematem wiodącym dzisiejszego słowa, tematem, które słowo mi podpowiada, jest właśnie temat wsparcia. Taka zwykła rzecz, bardzo prozaiczna. Uświadomić sobie, że Bóg mnie wspiera, że mogę się na Nim oprzeć, że mogę się na Nim zawiesić, że to On mnie bierze na plecy, że to Jego przykazanie miłości, Jego prawo, Jego słowo jest dla mnie gwarancją każdego kolejnego kroku, każdej kolejnej walki o sakrament pokuty, o uwolnienie od grzechu, o poradzenie sobie z moimi słabościami, nałogami, z tym wszystkim, co przeszkadza mi w rozpoznaniu Jezusa w moich siostrach i braciach, co przeszkadza mi w czasie Eucharystii, co sprawia, że nie wykorzystuję w pełni łaski. On sam staje po mojej stronie. Daje mi wszystko, co jest potrzebne, bym mu uwierzył i bym był zbawiony. Bardzo prosta sprawa, która dziś zatrzymuje mnie i pokazuje, że to nie są proste rzeczy. Skoro Bóg chce się zaangażować w moje życie, czy w twoje życie, siostro i bracie, to znaczy, że twoje czy moje życie nie jest zwyczajne, nie jest zwykłe, choćby się takie nam wydawało. Ale to nie jest zwykła sprawa. Nasze życie jest sprawą Boga. W nasze życie angażuje się Pan Bóg zastępów, jedyny i wszechmogący. To nie jest byle co. Może trzeba sobie o tym dzisiaj po raz kolejny przypomnieć. Pan Bóg mnie wspiera, więc nie złamie mnie zniewaga. żadne słowo, żadne poniżenie, żadne kuszenie, żadne kłamstwo, żadne wmawianie mi przez diabła, że jestem tym, kim tak naprawdę nie jestem. Bo skoro zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to dlaczego mamy temu nie wierzyć? Dlaczego mamy się tym nie cieszyć? A przecież ile w nas jest smutku? Ile w nas jest wątpliwości? Ile w nas tego pytania, czy Bóg naprawdę jest po naszej stronie, czy się nami interesuje, czy On zabiega o nas, czy się troszczy, gdzie jest Boża troska, gdzie jest Boże działanie, gdzie jest Boża miłość, skoro się dzieją takie rzeczy w moim życiu. I później też oskarżenia. Przecież nie jestem podobny do Boga. Przecież upadam, przecież grzeszę. Jak mogę być podobny do Boga? Jak w ogóle mogę myśleć o tym, że Bóg mnie kocha, skoro jestem taki wobec Niego? Może te wielkopostne rachunki sumienia też nas postawiły pod ścianą. Nie zasługujesz na miłość Boga. Nie zasługujesz na to, by On cię kochał, by On był z tobą, by On za ciebie oddawał życie. Zobacz, co robisz. Nie zasługujesz. I może niektórzy z nas, albo niektórzy z tych, których znamy, mieli i ulegli takiej pokusie, że jednak nie skorzystają z sakramentu pokuty, że jednak trzeba to odwlec, że trzeba to odwrócić, że trzeba w sobie zakopać, zasypać to wołanie Boga, tę tęsknotę za Bogiem, bo i tak się nic nie zmieni, bo przecież zawsze tak było. Nie złamie mnie zniewaga. Żadne kłamstwo diabelskie nie złamie mnie, dlatego że Bóg mnie wspiera. On jest moim wsparciem. O Niego chcę się oprzeć. Opieram się o słowo, o sakramenty, o modlitwę, o moje spotkania z Panem, o relacje z Bogiem. To jest dla mnie siła. I zaraz po tym czytaniu następuje komentarz psalmu 22. Akurat w tekście podanym w liturgii pojawią się wersety 8, 9, 17, 18, potem 19, 20, 23 i 24. Ale myślę, że warto dzisiaj spojrzeć na całość tego psalmu. To psalm mesjański. Cierpienie i ufność sprawiedliwego. Proroctwo o Jezusie, o Jego męce. Z jednej strony ogromne poniżenie, podobnie jak będzie to w drugim czytaniu, w tym hymnie świętego Pawła, który pojawia się w liście do Filipian, a z drugiej strony wywyższenie, wysłuchanie prośby, doświadczenie ogromnego cierpienia, zdeptania i potem chwała. Mówią niektórzy, że kiedy Jezus zaczął cytować ten psalm w czasie swojej męki, wisząc na krzyżu, i rozpoczął tym pierwszym wersetem: Boże mój, czemuś mnie opuścił, to zgromadzeni arcykapłani, faryzeusze zobaczyli na własne oczy, że krzyżują Mesjasza. Ponieważ w tym psalmie opisane jest cierpienie całego narodu, bolesne doświadczenia prześladowanego Izraela. Ten, który przychodzi, ten, który jest Mesjaszem, uwolni od tych doświadczeń. Uwolni od tego cierpienia, od tej historii i rozpocznie nowy etap życia całego narodu. Kiedy ci odpowiedzialni za wiarę, za rozpoznanie Mesjasza, zobaczyli Jezusa ukrzyżowanego, zobaczyli przybitego i przebitego i usłyszeli te słowa, nie byli w stanie wytrzymać pod krzyżem. Musieli uciec, odejść. Bluźniąc, wypierając z siebie to doświadczenie, które dał im Bóg. Świadomość, że stanęli po złej stronie. To do nich nie docierało. Nie byli zdolni się na to zgodzić. To przekraczało ich możliwości. A psalmista modli się. Ty zaś, Panie, nie stój w oddali, pomocy moja. Spiesz mi na ratunek. Pan jest wsparciem. On nie stoi w oddali. On nie przygląda się z jakimś dziwnym, chorym zaciekawieniem mojemu czy twojemu cierpieniu, siostro i bracie. On się nie spóźnia z ratunkiem. On jest ratunkiem. Jehoszua, Bóg, który zbawia, Bóg, który ratuje, On nigdy nie jest daleko. Cały ten Wielki Post prowadził nas do przekonania, do doświadczenia, do przypomnienia sobie, że Bóg skraca dystans, że Bóg nie chce być dalekim Bogiem, ale Bogiem bliskim dla każdego człowieka, każdemu z nas. Dobrze jest sobie to przypomnieć w Niedzielę Palmową, na progu Wielkiego Tygodnia. Bóg jest bliski. Bóg chce być Tobie bliski. Bóg chce się o Ciebie zatroszczyć. Bóg będzie dla Ciebie wsparciem. I do tego prowadzi apostoł Paweł, który w drugim rozdziale listu do Filipian, w wersetach między 6 a 11, umieszcza prawdopodobnie starochrześcijański hymn o Chrystusie. Ten hymn mógł być wykonywany jako pieśń liturgiczna w czasie Eucharystii albo podczas sprawowania tajemnicy sakramentu chrztu. Ten, który ma naturę Boga, schodzi między swoje stworzenie. Nie korzysta, nawet nie uznaje za stosowne, by korzystać z tej równości, z przywilejów natury, ale oddaje wszystko, rozdaje wszystko, pozwala na to, żeby wszystko mu zabrać. Przyjmuje naturę sługi, staje się podobny do nas. I właśnie dlatego, że przyjął tę naturę sługi, że miał to ucho i język ucznia, że jego posłuszeństwo przekroczyło śmierć, i to śmierć na krzyżu, bo był posłuszny aż po krzyż, aż za, poza krzyż, poza śmierć. Dlatego Bóg go wywyższył i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Właśnie po to, żeby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca, jest Panem na chwałę Bogu Ojcu. To jest tekst, który zawsze jest dla mnie tajemnicą miłości. Nie dość, że Bóg stoi po naszej stronie. Nie dość, że Bóg skraca dystans, że chce być Bogiem bliskim. Nie dość, że Bóg naprawdę zmienia naszą historię. Że te wszystkie nasze doświadczenia, cierpienia, to wszystko, co niesiemy za sobą, co jest pamięcią o złu, które popełniliśmy, które nas dotknęło, które zmieniało nasze życie, które nas bolało, nie dość tego wszystkiego. Bogu nie wystarczyło. On przekroczył największą granicę, stał się jednym z nas. I dlatego to On jest Panem. On jest tym, który panuje nad moją historią, nad moją przeszłością, nad moją przyszłością. On jest tym, który może zapanować nad każdą moją słabością, każdym moim grzechem, każdym wydarzeniem. On jest tym, który może zapanować nad moimi pragnieniami, nad moim myśleniem, nad połamanym obrazem i podobieństwem do Niego samego. On jest tym, który zapanuje nad każdym moim rozchwianiem, każdym brakiem decyzji, każdym zastanawianiem się, co mam zrobić. Gdzie będzie lepiej, gdzie jest Jego wola? Co mnie zbawi, co mnie potępi? On jest Panem. I dlatego rzeczywiście na słowa tego hymnu kolana mi się uginają po prostu, bo nie potrafię tego zrozumieć, ale chcę to przyjąć. Dzielę się tym z Wami, siostry i bracia, ponieważ ta liturgia jest dla mnie bardzo osobista. Ona dotyka bardzo głębokich strun mojego wnętrza. Może ktoś spodziewałby się jakichś dobrych i porządnych komentarzy, wyjaśnień, jakichś opisów egzegetycznych. Przepraszam, tego chyba dzisiaj nie będzie. Ta liturgia dotyka mojego istnienia. Może właśnie dlatego, że ja w tej liturgii dotykam samego sedna miłości Bożej. Po to my dziś głosimy Ewangelię o męce Chrystusa. Redakcja świętego Marka, czyli najkrótszy opis, najbardziej skondensowany. Można by powiedzieć najczystszy, ten najbliższy człowiekowi. Bez wielu emocji, bez wielu dodatków. Bardzo klarowny. I znów, w tym całym opisie męki Jezusa zatrzymują mnie dwa zdania, dwie sytuacje. Pierwsza została już podana we wstępie. Modlitwa w Getsemani. Jezus bierze ze sobą Piotra, Jakuba, Jana, czyli tych najbliższych, i do nich właśnie mówi: moja dusza jest śmiertelnie smutna. Zostańcie tu i czuwajcie. Potem odchodzi i się modli. Tym razem oni mają być wsparciem dla Jezusa. Nie wykorzystują tej okazji. Nie potrafią zobaczyć, nie widzą jeszcze tego, jak bardzo to jest ważne. W pierwszym czytaniu, w psalmie, w drugim czytaniu widzimy Boga, który przychodzi do nas jako wsparcie, na którym rzeczywiście możemy oprzeć wszystkie swoje wątpliwości, nasze rozterki i możemy być pewni, że nie zginiemy. Teraz Jezus potrzebuje tego wsparcia. Zatrzymuje mnie to zdanie właśnie dlatego, że od razu zadaje mi konkretne pytanie: czy jestem wsparciem dla Chrystusa obecnego w moich braciach, w moich siostrach, którzy doświadczają słabości, którzy upadają, którzy są grzesznikami, tak jak ja, ale może nie potrafią jeszcze wyjść z tych grzechów, prosić o przebaczenie tak często, jak ja to robię. Czy jestem dla nich wsparciem? Czy jestem wsparciem dla tych, którzy są mniej doświadczeni w wierze? Czy jestem wsparciem? Czy jesteś wsparciem, siostro i bracie, dla Chrystusa, obecnego w tych najmniejszych, najbardziej odrzuconych, w pogardzanych, w tych, z którymi nikt się nie liczy? Czy jesteś wsparciem dla twoich sióstr i braci z twojej rodziny, z twojej wspólnoty, z twojej parafii? Właśnie dla tych, z którymi nikt się nie liczy, na których nikt nie zwraca uwagi. To bardzo mocne pytanie, które mnie zadaje dzisiaj Ewangelia. To jest pierwsza rzecz, która mnie zatrzymuje. I jeszcze to drugie wydarzenie. Przed i po śmierci Jezusa. W redakcji Marka nie widać tego wyraźnie, tego pytania, które zadają arcykapłani, nauczyciele pisma. Niech teraz zejdzie z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli. Tam pojawia się też takie pytanie: jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. I już po śmierci Jezusa świadectwo setnika, który widzi i mówi: naprawdę ten człowiek był Synem Bożym. Pytanie: jeśli jesteś Synem Bożym, taka wątpliwość diabelska, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. I świadectwo setnika, człowieka niewierzącego, Rzymianina, który mówi: ten człowiek był Synem Bożym. Jasne, że nie chodzi tutaj o wyznanie wiary w synostwo Boże, w drugą osobę Trójcy Przenajświętszej. To nie to. Ale warto sobie przypomnieć początek misji Jezusa. W czasie chrztu Bóg Ojciec mówi: to jest mój Syn umiłowany. Zaraz później diabeł poddaje to w wątpliwość. Jeśli jesteś Synem Bożym, niech te kamienie staną się chlebem, rzuć się w dół, oddaj mi pokłon, wszystko będzie twoje. Jeśli jesteś Synem Bożym. Marek nie mówi, nie zawiera w swojej Ewangelii tych trzech pokus. Już o tym sobie mówiliśmy kilka tygodni temu, przy okazji pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Ale jest to pewna klamra, na którą warto też zwrócić uwagę. Początek publicznej działalności, początek misji Jezusa, tej drogi do Jerozolimy, która kończy się krzyżem, a właściwie na której etapie najważniejszym jest krzyż i zmartwychwstanie. I właśnie w tym najważniejszym momencie znów to poddawanie w wątpliwość misji Jezusa, Jego istoty, Jego powołania. Ile razy w tym Wielkim Poście zwątpiłeś czy zwątpiłaś, siostro i bracie, w sens wiary, w sens swojego starania się o wiarę, o Boga, o drugiego człowieka. Ile było takich wydarzeń, takich momentów, w których zaczynaliśmy wątpić, czy moja droga ma sens, czy to rzeczywiście chodzi o wiarę, czy Bóg naprawdę istnieje, skoro dzieją się takie rzeczy, czy to małżeństwo ma sens, czy moje staranie się o moje dzieci, skoro robią mi takie rzeczy, ma sens. Czy ma sens ta miłość do rodziców, jeśli widzę, że działają przeciwko mnie? I tak dalej, i tak dalej. czy to życie ma sens, czy takie życie ma sens. Ciągłe wątpliwości. Kuszenie diabła. Wiele razy to było kuszenie diabła. I odpowiedź człowieka niewierzącego. Naprawdę to jest Syn Boży. To ma sens. Może od kogoś, kto wydawał się najmniej odpowiedni do wypowiedzenia takich słów. Słyszałeś właśnie tę odpowiedź. Przypomnij sobie. Może światłem w tym ciemnym tunelu Wielkiego Postu, w tej całej tęsknocie za Bogiem, w zmaganiu ze swoją słabością, z pokusami, z cierpieniem, z doświadczeniem. Może światłem było słowo wypowiedziane przez człowieka, który przecież nie zna ciebie aż tak dobrze. Może to był ten tak zwany przypadek, a właściwie niesamowite działanie opatrzności Bożej. Że słowa wypowiedziane przez kogoś pomogły ci w podjęciu decyzji albo po prostu w wytrwaniu, w tym, że nie straciłeś nadziei, że ta tęsknota jest nieustannie obecna i jest podsycana ogniem Bożym. Pomyśl o tym. Wiem, że to dzisiejsze spotkanie jest trochę chaotyczne, ale może w tym chaosie też Pan Bóg podzieli się z wami tym, co dla Niego jest bardzo ważne. Może sami odkryjecie to, co jest treścią waszej niedzieli palmowej, tej osobiście przeżywanej z Jezusem. Może i tego potrzeba na początek Wielkiego Tygodnia, żeby poprosić Boga, świadomie poprosić Boga, by uporządkował nasze życie. By ta Pascha, Jego Pascha, była dla nas po raz kolejny ratunkiem z tego wszystkiego, w czym jesteśmy słabi, z czym sobie nie radzimy. Żeby ta Pascha była uwolnieniem nas od wszelkiego chaosu, w którym tkwimy jako ludzie, nawet jako wierzący ludzie. Módlmy się za siebie nawzajem, siostry i bracia. Niech ten wielki tydzień będzie pięknym tygodniem, niech Triduum Paschalne, niech ta niesamowita i największa liturgia, której początek będziemy mieć w Wielki Czwartek, znakiem krzyża rozpoczynającym mszę Wieczerzy Pańskiej, a koniec będzie błogosławieństwem po procesji rezurekcyjnej, po Wigilii Paschalnej. Niech ta liturgia poprowadzi nas ku życiu, ku światłu Bożemu, ku takiej miłości, która nie zna śmierci, która nie lęka się śmierci, dla której śmierć nie jest straszna.
Bogu niech będą dzięki.